Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 6 października. Dziś wspomnienie świętego Brunona, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Szwajcaria. Pani Monika Schmidt, pracująca jako tak zwana asystentka pastoralna w diecezji Chur, otrzymała upomnienie za wydarzenia, które miały miejsce 28 sierpnia ubiegłego roku. Tego dnia symulowała ona koncelebrowanie mszy w towarzystwie dwóch księży, diakona oraz pani teolog. Dopiero po reakcji wiernych biskup Chur Joseph Bonnemain podjął decyzję o wszczęciu dochodzenia kanonicznego. W związku z tym 15 sierpnia tego roku biskup podczas osobistych rozmów przekazał 5 osobom zaangażowanym w ten bluźnierczy akt ostrzeżenie. Według biskupa Bonnemaina podczas tej celebracji nie doszło do żadnego poważnego naruszenia liturgii, którego ocena byłaby zastrzeżona dla dykasterii do spraw nauki i wiary. Dlatego też zgodnie z prawem kanonicznym nie jest konieczne żadne postępowanie karne. Skoro symulowanie przy prawdziwym ołtarzu w prawdziwej świątyni odprawiania mszy przez kobietę nie stanowi dla biskupa Bonnemaina poważnego naruszenia liturgii, jest naprawdę interesujące, co by się jako takie kwalifikowało. Ponownie Szwajcaria. Jak wynika z opublikowanego budżetu realizowanego przez Światową Organizację Zdrowia Programu Zdrowia Reprodukcyjnego, 11% jego funduszy przeznaczono na realizację tzw. bezpiecznej aborcji. W ramach wydatków przewiduje się zwiększenie dostępności specyfików stosowanych w tzw. aborcji farmakologicznej, a także podejmowanie działań lobbyingowych wobec rządów w celu wprowadzenia tego rodzaju aborcji. Ponadto program przewiduje też wydatki na planowanie rodziny i antykoncepcję oraz na tzw. sprawiedliwość reprodukcyjną, z czym wiąże się dostępność do legalnej aborcji. Oznacza to, że na finansowanie zabijania dzieci przypadnie 1/3 budżetu programu. Jedynie 15% funduszy będzie przeznaczonych na działania związane ze zdrowiem matki i okresem okołoporodowym, a 2% na walkę z okaleczaniem narządów płciowych. Światowa Organizacja Niezdrowia. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Brunona, wyznawcy. Brunon urodził się około roku 1030 w Kolonii. Pochodził ze znakomitej rodziny patrycjuszowskiej. Po ukończeniu szkół w Kolonii wyruszył do Reims, by pobierać nauki w szkole katedralnej. W wieku lat 18 powrócił do Kolonii, gdzie został kanonikiem przy kościele świętego Kuniberta. Około roku 1055 w wieku 25 lat przyjął święcenia kapłańskie. Rok później biskup Reims Manasses I powołał Brunona do siebie, by ten prowadził szkołę katedralną, do której wcześniej uczęszczał. Pozostał tam przez 20 lat, a z jego szkoły wyszło wiele wybitnych osobistości. W roku 1075 w wieku 45 lat Brunon został mianowany kanclerzem arcybiskupa Reims. Wkrótce później wystąpił przeciw arcybiskupowi z powodu symonii, czyli handlu godnościami kościelnymi, w wyniku czego stracił swój urząd, majątek i musiał opuścić miasto. Następnie odrzucił proponowany mu urząd arcybiskupa, a na początku roku 1084 zrezygnował ze wszystkich godności i ruszył wraz z kilkoma towarzyszami na wędrówkę w poszukiwaniu miejsca na pustelnię. Osiadł w miejscu zwanym Chartreuse, od którego swoją nazwę czerpał nowy, założony przez Brunona zakon kartuzów. W roku 1090 były uczeń Brunona, papież Urban II, wezwał 60-letniego wtedy świętego do Rzymu i mianował swoim doradcą. W tamtym czasie na Rzym najechał antypapież i papież Urban, a razem z nim Brunon, ratował się ucieczką pod opiekę króla Normanów, Rogera. Brunon błagał papieża, by mógł wrócić do Francji, ale papież odmówił. Zgodził się jedynie na to, by mnich założył nową kartuzję w Kalambrii. Król Roger ofiarował wtedy Brunonowi ustronne miejsce zwane La Torre, a utworzona tam niemal 1000 lat temu kartuzja istnieje do dziś. święty Brunon zmarł 6 października 1101 roku. 4 wieki później, w roku 1513, w kościele opactwa znaleziono szczątki świętego niemal nienaruszone. Rok później święty Brunon został beatyfikowany przez papieża Leona X oraz kanonizowany w roku 1623 przez papieża Grzegorza XV. Święty Brunon jest patronem Kartuzów. Niemcy. Kardynał Gerhard Müller, emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary, wypowiedział się w obronie biskupa Josepha Stricklanda z diecezji Tyler w Teksasie. W obliczu pogłosek, że znany z wierności wobec katolickiej doktryny amerykański hierarcha miałby zostać przez Stolicę Apostolską zmuszony do rezygnacji, niemiecki kardynał stwierdził: gdybym mógł coś doradzić biskupowi Stricklandowi, zdecydowanie nie powinien on rezygnować. Biskup zgodnie z wymogami sprawiedliwości nie może być odwołany ze swoich funkcji przez papieża, chyba że dopuścił się czegoś złego, jak herezja, schizma, apostazja, przestępstwo lub zachowanie całkowicie niekapłańskie, jak na przykład pseudobłogosławieństwo osób dwóch lub tej samej płci, pozostających w stosunkach pozamałżeńskich, które obrażają Boga i pozbawiają ludzi zbawienia. Papież nie ma władzy od Chrystusa, aby nękać i zastraszać dobrych biskupów, tylko dlatego, że fałszywi przyjaciele przedstawiają tych dobrych biskupów Franciszkowi jako wrogów papieża, podczas gdy biskupi heretycy i niemoralni, którzy codziennie nękają Kościół Chrystusowy różnymi głupotami, mogą robić co chcą. Stany Zjednoczone. Na początku tego roku amerykański biolog molekularny pan Kevin McKernan dokonał przypadkowego odkrycia. Prowadząc w swoim bostońskim laboratorium eksperyment, użył kilku fiolek preparatów zwanych u nas cudownym eliksirem firm Pfizer i Moderna. Jak opisuje, był zszokowany, gdy odkrył, że były one skażone fragmentami plazmidowego DNA. Fiolki zawierały od 18 do 70 razy więcej zanieczyszczeń DNA niż limity prawne dozwolone przez Europejską Agencję Leków oraz Amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków. Pan McKernan był w szczególności zaniepokojony stwierdzeniem obecności w produkcie firmy Pfizer sekwencji wykorzystywanej do wprowadzania DNA do jądra w terapiach genowych. Wszak agencje regulacyjne na całym świecie wyraźnie twierdziły, że nie jest to możliwe w przypadku preparatów mRNA. Dr Philip Buchholz, który sam jest zwolennikiem technologii mRNA i przyjął zastrzyk z produktem Pfizera, potwierdza te doniesienia. Swoimi wnioskami podzielił się podczas przesłuchania w Senacie Karoliny Południowej we wrześniu. Jak wtedy stwierdził, istnieje bardzo realne ryzyko, że fragmenty DNA zintegrują się z genomem danej osoby i staną się trwałym elementem komórki, co doprowadzi do problemów autoimmunologicznych i nowotworów, a zmiany w genomie mogą trwać całe pokolenia. Z kolei zanieczyszczenia w preparacie mogą powodować śmierć z powodu zatrzymania krążenia. Kenia. Kenijscy biskupi protestują przeciwko wprowadzeniu do szkół średnich edukacji seksualnej. Nowy program nauczania nie mówi nic o abstynencji seksualnej, której można by oczekiwać od bardzo młodych ludzi, a wręcz do niej zniechęca. Seksualizacja uczniów może według hierarchów doprowadzić do gwałtownego wzrostu ciąż i aborcji wśród nastolatek. Biskupi wzywają w związku z tym rodziców do zachowania czujności, a nauczycieli do wykazania się odwagą. Organizacje pozarządowe nie ukrywają, że chcą dostosować Kenię do standardów tzw. krajów rozwiniętych. Ich lobbying wydaje się być skuteczny. Na przykład w listopadzie roku 2021 kenijski rząd zobowiązał się do realizacji programu, który ma na celu zapewnienie dostępu do antykoncepcji oraz wprowadzenie ideologii gender w celu przełamania barier społeczno-kulturowych w społeczeństwie. Polska. W warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wykład inaugurujący rok akademicki, zatytułowany Dlaczego Hollywood nie jest dzielnicą Warszawy, wygłosił pan Andrzej Krakowski, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w marcu 1968 roku, by teraz nauczać polskich studentów, że Polska nie jest miejscem sukcesów, ponieważ odpowiada za to polska mentalność. Pan Krakowski, syn działacza Kominternu, Komunistycznej Partii Polski, kursanta NKWD, oficera Armii Czerwonej i Urzędu Bezpieczeństwa w PRL, pana Szai Krakowskiego, powiedział, że gdyby nie nienawiść i racjonalna, bezinteresowna zawiść, źle pojęty patriotyzm, nacjonalizm, antysemityzm, ksenofobia oraz bezsensowna przemoc, dzisiejszy Hollywood mógłby być spokojnie dzielnicą Warszawy. Gdyby nawet nie baczyć na korzenie pana Andrzeja, to za same takie poglądy wyrażane publicznie powinien on raczej do Polski wstępu nie mieć. Zróbmy sobie krótkie ćwiczenie intelektualne. Co by się stało, gdyby Polak powiedział na przykład na Uniwersytecie w Jerozolimie, że wypędzenia i pogromy Żydów przez wieki spowodowane były żydowską mentalnością, oszukiwaniem gojów i podwójną moralnością? My tak oczywiście nie mówimy, jest to tylko ćwiczenie intelektualne. Natomiast jest czymś absolutnie niebywałym, że taka osoba jest zaproszona do wygłoszenia wykładu inaugurującego na wyższej uczelni w Polsce. Ponownie Polska. W poniedziałek na stronie internetowej Wysokich Obcasów, feministycznego dodatka do Gazety Wyborczej, opublikowano tekst zawierający przełomowe tezy w dziedzinie socjologii oraz seksuologii. Jest to wywiad z psychologiem panem Michałem Sawickim oraz edukatorem seksualnym panem Michałem Tęczą, zatytułowany Zaburzenia erekcji, pochwica i brak przyjemności z seksu na różne sposoby wiążą się z rządami PiS. W tekście pada między innymi takie odkrywcze zdanie. PiS kreuje się na partię prorodzinną. Tymczasem zaostrzenie prawa aborcyjnego, brak rzetelnej edukacji seksualnej i brak możliwości formalizowania związków jednopłciowych odbierają Polkom i Polakom przyjemność z seksu. Przez obecną politykę mogą się rozwijać dysfunkcje seksualne. Dalej pada również sugestia, że rząd zakaże niedługo prezerwatyw. Jeżeli mój drugi słuchaczu z lekkim zażenowaniem słuchasz tych fragmentów, przepraszam, z artykułu wybraliśmy i tak takie bardziej miękkie. Pozostałych ci oszczędzimy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ryzyko wiary i zaufanie. Część pierwsza. Proszę pamiętać, że tego rodzaju rozprawki są jedynie propozycją dla rozumu słuchacza i że nie należy traktować słów świeckiego youtubera, powiedzmy publicysty, jako życiowych drogowskazów. Podaję coś po prostu pod rozwagę. W dzisiejszych czasach, gdy modernizm zupełnie przesiąkł nauczanie, również to, w którym my byliśmy wychowywani, niemal powszechny jest obraz czysto protestancki, w którym wiara w Boga to taki piękny dodatek do życia, a Pan Bóg nie marzy o niczym innym niż o podarowaniu nam tu i teraz, w doczesności, życia jak z reklamy. Tymczasem, gdy sięga się do jakichkolwiek źródeł tradycyjnych, wyłania się stamtąd taki obraz, że wiara oczywiście nie jest dodatkiem do naszego życia ziemskiego, ale czymś, co wymaga całościowego podporządkowania naszej doczesności i, powiedzmy, warunkowej rezygnacji ze wszystkich naszych ziemskich pragnień. Powiedziałem warunkowej w tym sensie, że mówimy Panu Bogu, jeżeli zechcesz, aby było inaczej niż ja chcę, w ciemno się na to zgadzam. Stąd słowo ryzyko. Wiary. Pytanie, czy gdy wydaje nam się, że przystajemy na wolę Bożą, dopuszczamy, że, podobnie jak w przypadku świętego Piotra, może ona wyglądać inaczej niż my się spodziewamy. Czy w naszym życiu zgadzamy się na słowa Pana Jezusa wypowiedziane właśnie do świętego Piotra? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Tobie, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się i chodziłeś gdzie chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a inny Cię opasze i poprowadzi, gdzie Ty nie chcesz. Jeżeli to nie wzbudza w Tobie, mój drogi słuchaczu, najmniejszej obawy, to albo masz mniej wybujałą wyobraźnię od mojej, albo Twoja wiara jest silniejsza niż moja i masz prawdziwe zaufanie do Pana Boga i obietnicy Pana Jezusa, że Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie. W tym drugim przypadku Bogu niech będą dzięki. W innym miejscu Pan Jezus mówi, tak więc żaden z Was, który nie odstępuje wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Gdy czytam o znaczeniu tych słów, dowiaduję się, że odstąpienie to nie musi być od razu czynne, ale polegać na prawdziwej, szczerej gotowości oddania wszystkiego. Część Pan Jezus naprawdę zabierze, część zostawi, coś doda. My mamy ufać i nie trzymać się kurczowo naszych wyobrażeń. Czy nie jest to definicja ryzyka? Poświęcić to, co się ma, przez wzgląd na coś, czego jeszcze się nie ma. I co więcej, nie ma się pewności, że się to osiągnie. Z pojęciem ryzyka wiary spotkałem się u kardynała Johna Henry'ego Newmana. Zastanówmy się, mój drogi słuchaczu, ile już zainwestowaliśmy, ile zaryzykowaliśmy przez wzgląd na obietnicę Pana Jezusa, że cokolwiek porzucimy przez wzgląd na Niego, stokroć więcej otrzymamy i życie wieczne odziedziczymy. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli uważasz, że treści te mają znamiona sensu, a co więcej uważasz, że są wartościowe, być może zechcesz wysłać komuś linka do tego odcinka. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić są w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Brunonie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika i do usłyszenia w poniedziałek. Zostań z Panem Bogiem.